Witam Państwa serdecznie na naszym comiesięcznym spotkaniu, organizowanym przez Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz przez Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Państwa na spotkaniu zatytułowanym Śląski Wrzesień 1939. Film, który Państwo obejrzeli przed chwilą pod podobnym tytułem, opowiada o historii walk we wrześniu 1939 roku na Górnym Śląsku. Film został zrealizowany w 2009 roku. Od tamtego czasu minęło 11 lat. Prace historyków nad tym tematem bardzo poszły do przodu. Bardzo wiele dokumentów zostało odkrytych, zwłaszcza w archiwach niemieckich, czy też ujawnionych, przetłumaczonych. W związku z tym dzisiaj obraz tamtych dni wygląda w historiografii zupełnie inaczej, w badaniach historyków. Państwa i moim gościem dzisiejszego wieczoru jest pan Adam Kurus z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który jest, można powiedzieć, jednym z niewielu wybitnych specjalistów w tematyce wojny obronnej 1939 na Śląsku. Oprócz kilku historyków, którzy wystąpili w filmie, pan Adam Kurus jest przedstawicielem młodego pokolenia, który absolutnie ma chyba najlepszą wiedzę obecnie na ten temat. Dlatego pozwoliłem sobie zaprosić pana Adama i podyskutować o tym, jak wyglądał wrzesień 1939 roku właśnie na Górnym Śląsku. Zapraszam serdecznie.
Dziękuję.
Zanim zadam pierwsze pytanie, kilka uwag organizacyjnych. Szanowni Państwo, jeżeli będą pytania z sali, to jest postawiony mikrofon. Ja nie mogę chodzić z powodu panującej pandemii z mikrofonem wśród Państwa, więc jeżeli ktoś będzie chciał naszemu gościowi zadać pytanie, to proszę podejść do mikrofonu i zadać pytanie. No więc oddaję głos autorowi książki pod tytułem Oddział Wydzielony Lubliniec, książki opisującej walki pod Lublińcem w 1939 roku, które wyglądały całkiem inaczej niż opowiada o tym historia z końca lat ubiegłego wieku.
Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Rzeczywiście ten Lubliniec jest to temat, który wiąże się bezpośrednio z naszym spotkaniem, także z filmem, bo jak być może Państwo zobaczyliście na filmie tą mapę, która pokazywała przedwojenne województwo śląskie, ale także w ogóle historycznie Górny Śląsk, to właśnie ten Lubliniec i ziemia lubliniecka były najbardziej wysuniętym fragmentem Górnego Śląska na północ. No i tak się złożyło, że faktycznie, jak dziś wiemy, walki pod Lublińcem należały do jednych z najkrwawszych w pierwszych godzinach II wojny światowej. Są też takim symbolem, czy też jak w soczewce możemy zobaczyć tam losy, znaczy losy, możemy zobaczyć to, co widzimy także na Górnym Śląsku, tutaj bardziej w pobliżu aglomeracji śląskiej, czyli zarówno tą walkę opór Polski, jak i tą sytuację przed wybuchem wojny, sytuację taką na styku oczywiście społeczności polsko-niemieckiej, czyli tej takiej walki przez cały okres międzywojenny polsko-niemiecki o tą ziemię lublinecką. Tutaj podobnie jak i Górny Śląsk, ta polska część, również w tym przypadku Niemcy do końca nie chcieli się pogodzić właśnie z utratą ziemi lublinieckiej, którą utracili po trzecim powstaniu śląskim. Potem właśnie ta ziemia była przyznana właśnie Polsce. W 1922 roku na ziemię lublinecką wkracza 74. później nazwany Górnośląskim Pułkiem Piechoty i od tego momentu ziemia lubliniecka jest de facto już włączona do państwa polskiego. I właśnie w tym przypadku tej ziemi lublinieckiej mamy te same sytuacje, które widzimy potem na Śląsku, także na tym filmie, czyli również oddziały dywersyjne niemieckie, silną niemiecką dywersję. Te warunki były naprawdę trudne, jeśli chodzi o walkę tutaj Wojska Polskiego na tym terenie i myślę, że ta książka, którą tu widzimy, po raz pierwszy tak naprawdę po wielu latach opisała w miarę szczegółowo, na ile było to możliwe, na podstawie materiałów polskich, niemieckich, te walki, które były wzmiankowane, co prawda, w historiografii, także i w Polsce Ludowej już, natomiast było to tak z pogranicza troszeczkę czasami legendy, tak, i tutaj w przypadku wieży spadochronowej w Katowicach te wszystkie wydarzenia czasami były wiane swoistą legendą, taką troszeczkę niejasnościami, brakowało materiałów potwierdzających te wersje, często świadków. Ale mam nadzieję, że w tej książce udało się to wszystko uporządkować i wyjaśnić tą sprawę.
Zanim będziemy jeszcze opowiadać, czy pan będzie opowiadał o książce, o oddziale wydzielonym Lubliniec, chciałbym zapytać o te ostatnie dni przed wybuchem wojny i o działania dywersyjne na Górnym Śląsku, które, no zwłaszcza właśnie na tym terenie, miały bardzo taki intensywny charakter. Działania zbrojne przeciw państwu polskiemu nie rozpoczęły się o godzinie 4:45, tylko o wiele wcześniej.
Tak, no tutaj właściwie jeśli chodzi o Górny Śląsk, czy też nawet szerzej patrząc, odcinek czy pas działania Polskiej Armii Kraków, był to specyficzny teren i trudny do działania dla polskich żołnierzy, bo właśnie ze względu na tą sytuację społeczną, tutaj silne nasycenie mniejszością niemiecką po polskiej stronie i też oczywiście mniejszością polskiej po niemieckiej, te wpływy były znaczne. To wiązało się także oczywiście z działalnością wywiadu niemieckiego na polskim terenie, ale także przede wszystkim działalnością dywersyjną. Tutaj znamy przecież przypadki wręcz ataków dywersji niemieckiej w dniu 26 sierpnia 1939 roku, czyli w tym dniu pierwotnego terminu ataku na Polskę. Przypomnę, że to był pierwotny termin ataku na Polskę, właśnie 26 sierpnia, godzina 4:30. I znamy ten przypadek choćby z Przełęczy Jabłonkowskiej, gdzie ten oddział dywersyjny wykonuje swoje zadanie, mimo że atak był już odwołany. Natomiast a propos właśnie też książki z tematu Lublińca, znamy teraz drugi przypadek udokumentowany właśnie pod Lublińcem, gdzie również jeden z oddziałów dywersyjnych niemieckich również wykonywał swoje zadanie, mimo że atak był odwołany, bo nie dostał rozkazu odwołującego atak na Polskę i w związku z tym ten oddział pod Lublińcem, konkretnie pod Kochcicami, został, można powiedzieć, całkowicie rozbity. Ten teren był bardzo trudny, dochodziło do licznych incydentów, zwłaszcza tutaj na Śląsku bezpośrednio. Przecież tak jak w filmie było powiedziane, często granicę państwową stanowiła ulica dosłownie, czy też mur, fabryki, tak jak było wspomniane, czy też jakieś, powiedzmy, opłotki. W związku z tym o te incydenty polsko-niemieckie, wymianę ognia, było naprawdę nietrudno. Mimo oczywiście tutaj prób zachowania tej nieotwierania ognia, nawet w razie prowokacji, no nie zawsze to się udało. Dzięki dokumentom, które pojawiają się obecnie, właśnie przede wszystkim niemieckim, nie tylko z archiwów niemieckich, ale także z archiwów rosyjskich, które posiadają duży zbiór, zwłaszcza w Moskwie, właśnie dokumentów niemieckich, wiemy, że dochodziło do incydentów zbrojnych z udziałem Wojska Polskiego i choćby Straży Granicznej Niemieckiej, czyli Grenzwachtu, czy Grenzschutzu, gdzie byli też zabici i ranni, to jeszcze przed wybuchem wojny, w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku.
Prowokacja gliwicka to też taki temat trochę mityczny. Jak to wyglądało?
Tak, jeśli chodzi o prowokację gliwicką, tutaj film to dokładnie w sumie opowiedział tak naprawdę, także państwo mogliście zobaczyć, jak to wyglądało. Tu chodziło oczywiście o to, żeby sprowokować, wykorzystując tutaj sytuację na Śląsku, sprowokować sytuację, że to Polska, oczywiście Polacy wywołują wojnę. Oczywiście tutaj zajęcie radiostacji i próba nadania komunikatu po polsku o tym, że radiostacja była zajęta już przez w rękach polskich, było teoretycznie mogło być świetnym argumentem, ponieważ tutaj, jak wspomniano na filmie, sygnał z radiostacji gliwickiej docierał przecież także do krajów zachodnich, więc byłby to taki namacalny dowód, wręcz na żywo praktycznie, że oto Polacy przekroczyli granicę, złamali traktaty i zaatakowali terytorium Niemiec. Ta prowokacja oczywiście była szeroko nagłośniona, była to prowokacja taka widowiskowa, propagandowa, bo w przeciwieństwie do tych incydentów, o których wspomniałem, incydentów czysto bojowych, jeśli chodzi o tę Przełęcz Jabłonkowską, czy tutaj pod Lublińcem, te incydenty miały charakter militarny. Tutaj był konkretny cel tych działań, tak jak w Jabłonkowie, zajęcie stacji kolejowej. Natomiast Gliwice to miały wymiar czysto propagandowy dla świata, tak naprawdę dla opinii publicznej.
No i przychodzi 1 września, godzina 4:45. Niemiecka nawałnica zbrojna, militarna rusza. No i napotyka pierwszy opór, napotyka no zdecydowany opór żołnierza polskiego, bo cokolwiek by nie mówić o wrześniu 1939 roku i o tym, że dowództwo zawiodło, to jednak krew żołnierza polskiego lała się strumieniami. Jak to wyglądało na Górnym Śląsku?
Przede wszystkim oczywiście wszystkie jednostki Wojska Polskiego, w tym przypadku wchodzące w skład Armii Kraków, która broniła Śląska i całego tego odcinka, który byśmy dzisiaj nazwali szerzej województwem śląskim, tak naprawdę obecnym, bo to jest mniej więcej ten teren działania Armii Kraków. Oczywiście te działania były przygotowane na podstawie wcześniejszych planów. Tutaj nic nie było dziełem przypadku. Wszędzie wkraczających Niemców od Lublińca przez Tarnowskie Góry, czy tutaj aglomerację śląską i dalej w kierunku gór, wszędzie wkraczających Niemców przywitały strzały, tak, polskich żołnierzy. Nie było żadnego zaskoczenia tak naprawdę, jeśli chodzi o te wydarzenia. Te poszczególne oddziały, oczywiście każdy odcinek miał swoją historię, każdy odcinek to były osobne walki, osobne boje, czy też bitwy. Natomiast wszędzie wyglądało to zazwyczaj podobnie, poza może samą aglomeracją śląską bezpośrednio. Przede wszystkim na granicę były wysunięte oddziały, tak, osłonowe, były to oczywiście także większe oddziały wydzielone. No i oczywiście Straż Graniczna, które te wszystkie oddziały razem wzięte miały prowadzić działania opóźniające marsz Niemców na wybranych kierunkach. I tutaj jeśli chodzi o Armię Kraków, jej zadaniem była oczywiście początkowo, tu mówimy o marcu, kwietniu 1939 roku, przede wszystkim obrona okręgu śląskiego przemysłowego, też utrzymanie między innymi linii kolejowej Ząbkowice-Częstochowa, a tutaj na południu oczywiście także opóźnianie na kierunku krakowskim. Oczywiście tutaj w związku z zajęciem przez Niemców Czechosłowacji, utworzeniem protektoratu Czech i Moraw oraz Słowacji, która była tak naprawdę państwem wasalnym Niemiec i również była wykorzystywana jako teren wypadowy dla oddziałów niemieckich, dla poszczególnych jednostek. Cały tutaj ten plan troszkę musiał ulec zmianie i rzeczywiście te walki były zacięte. I tak jak tutaj czasami się mówi, są zarzuty, na przykład Śląsk został oddany bez walki, czy armia właściwie nie broniła Śląska. No teraz odpowiedzmy na pytanie, a czym były te walki z 1-2 września tak naprawdę? To tak samo jak w przypadku na przykład Częstochowy, która też zarzucano, że została zajęta 3 września bez walki. A przecież co się działo w pierwszych dniach września, 1 i 2 września? No przecież trwały walki właśnie w obronie, na przedpolu miasta, tak? Więc to były pewnego rodzaju uproszczenia, jeśli chodzi o te stwierdzenia, że na przykład Śląsk został zajęty bez walki. Przecież wcześniej, tak jak w przypadku bezpośrednio Śląska, tej aglomeracji śląskiej, 1-2 września to są ciężkie walki na odcinku Wyry, Gostyń, Kobiór, Mikołów. Także te walki trwały, ta obrona była. Ale w związku właśnie z tym przełamaniem, o którym była też mowa w filmie, na północnym skrzydle i południowym, czyli na lewym i prawym skrzydle Armii Kraków, no zapadła decyzja rzeczywiście o odwrocie.
No wymienił pan bitwę gostyńsko-wyryską, tak, pod Wyrami, bitwę, która zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich.
Tak, tutaj oczywiście w trakcie tych walk Polacy odnosili wiele sukcesów, tak. Tutaj to nie jest tak, że wszędzie żołnierz polski wchodził pokonany. Często żołnierz polski opuszczał swoje pozycje dopiero na rozkaz, po odparciu wszystkich ataków nieprzyjaciela, tak jak w tym przypadku. Tutaj również, co się rzuca w oczy, jeśli chodzi o walkach pod Wyrami, czy w bitwie wyrskiej, szczerze mówiąc oczywiście, to, że również tutaj Niemcy ponieśli spore straty i tutaj nie mówię o tych stratach podawanych w bardzo starych publikacjach, mówię o takich stratach, które możemy teraz opracować na podstawie dokumentów niemieckich, czy też baz danych z poległymi żołnierzami niemieckimi, to również te walki pod Wyrami należały do jednych z krwawszych. Tam również przecież Niemcy byli w poważnych tarapatach kilka razy. I tutaj żołnierz polski zatrzymał natarcie nieprzyjaciela, wycofując się dopiero na rozkaz.
No oprócz Wyr była Boża Góra w Jastrzębiu Zdroju, była Węgierska Górka, był Lubliniec. Ile jeszcze było takich miejsc?
No oczywiście mamy tutaj także Bitwę Pszczyńską, to musimy o tym pamiętać. Tu akurat rzeczywiście ta bitwa była no, w skutkach dla Polaków, nie chcę powiedzieć tragiczna, ale miała bardzo daleko idące konsekwencje. Właśnie przede wszystkim ta bitwa skończyła się tym, że musiał nastąpić odwrót armii poprzez przełamanie przez 5. Dywizję Pancerną właśnie tutaj pozycji 6. Dywizji Piechoty pod Pszczyną. Natomiast była to jedna z krwawszych bitew i tutaj nie można odmówić również żołnierzowi polskiemu poświęcenia. Pamiętajmy, że były to pierwsze dni przecież II wojny światowej. pierwsze godziny II wojny światowej, gdzie zarówno strona polska, jak i niemiecka tak naprawdę była jeszcze nieostrzelana. Panowało duże napięcie, nerwowość. Zarówno dla jednych i drugich był to stres, więc wszyscy ci, którzy tutaj już stawili twardy opór w pierwszych godzinach wojny, zasługują na, tym bardziej na wyróżnienie. Oczywiście Lubliniec to jest obrona pozycji lublinieckiej. Tu biorąc pod uwagę oczywiście sam Górny Śląsk, natomiast pas działania Armii Kraków to mamy jeszcze dalej Truskolasy, Wręczyce, bardziej na północ. To jest odcinek 7 Dywizji Piechoty. Ale zapominamy czasami w tym wszystkim, mówiąc o walkach w obronie aglomeracji śląskiej, o czym wspominaliśmy, Bitwa Wyrska, Węgierska Górka, Pszczyna. Zapominamy także czasami o działaniach krakowskiej brygady kawalerii, która znajdowała się właśnie na styku między 23 Dywizją Piechoty a 7 Dywizją i ona z kolei prowadziła działania opóźniające pod Kaletami, pod Woźnikami, o których była mowa też w filmie. I była to jednostka, która radziła sobie całkiem dobrze, chociaż są zarzuty, że zbyt szybko opuściła swoje pozycje 2 września w zasadzie. Natomiast uświadommy sobie, na każdym z tych odcinków, o których mówimy o walkach, praktycznie na każdym z nich Niemcy posiadali wielokrotną przewagę, już nawet nie mówię techniczną, ale liczebną. Na każdym z tych odcinków, także i krakowska brygada kawalerii, która liczyła nieco ponad 6 tysięcy ludzi, była brygadą trzypułkową przecież, czyli tą mniejszą, walczyła tak naprawdę z całą drugą dywizją lekką, czyli de facto pancerną. Także tutaj znowu ta dysproporcja sił była bardzo duża i nie można zarzucić, powiedzmy, żołnierzowi polskiemu, że na przykład nie wytrzymał ewentualnie wielogodzinnego boju z dywizją pancerną. Natomiast zazwyczaj żołnierz polski odchodził na rozkaz. To tak jak podkreślałem.
Bitwa pod Mokrą.
Tak.
Obrosła w legendy, mity, a tak naprawdę jak to wyglądało?
Bój pod Mokrą to oczywiście już, to jest też obecnie teren województwa śląskiego, także wpisuje się w tematykę spotkania jak najbardziej. Jest to bój, który oczywiście jest słynny, jest w podręcznikach szkolnych, na każdym szczeblu praktycznie był jeszcze do niedawna. Znany jest także za granicą, nawet w niektórych opracowaniach, nawet takich bardzo, bardzo, bardzo skrótowych, jeśli chodzi o kampanię polską. Również tamta bitwa pod Mokrą jest wymieniana. Natomiast rzeczywiście w tym boju Wołyńska Brygada Kawalerii zatrzymała natarcie 4 Dywizji Pancernej, a przynajmniej części, czyli sił pancernych, bo tak naprawdę w boju na Polanie pod Mokrą brały tak naprawdę udział tylko oddziały pancerne tej dywizji w rzeczywistości, bo gros sił 4 Dywizji Pancernej była ciągle jeszcze w marszu od granicy w kierunku właśnie Mokrej. Wynikało to oczywiście z wykonanych przede wszystkim zniszczeń przez polskich saperów, bo pamiętajmy o tym, że oprócz samych bojów na przygotowanych pozycjach, to przecież te wszystkie oddziały polskie miały prowadzić działania opóźniające poprzez zniszczenia infrastruktury, mostów, wiaduktów, dróg, minowano drogi, robiono zawały z drzew i to wszystko powodowało, że te jednostki niemieckie miały duże opóźnienia w marszu. Bój pod Mokrą zakończył się odskokiem po południu 1 września, odskokiem Wołyńskiej Brygady Kawalerii na kolejną pozycję opóźniającą, ale faktycznie można powiedzieć, że zakończył się sukcesem, ponieważ 4 Dywizja Pancerna nie wykonała postawionego przed nią zadania. Tutaj oczywiście też historycy się spierają na ten temat, ponieważ jest to temat, który w tej chwili, znaczy pada na niego nowe światło, mamy nową wiedzę, nowe materiały niemieckie, znamy straty przede wszystkim bardzo dokładne, wręcz imienne strony niemieckiej. Zapomnijmy tutaj oczywiście o tysiącach czy setkach zabitych. W boju pod Mokrą brały udział głównie siły pancerne, tej 4 Dywizji Pancernej. W związku z tym straty Niemców w boju pod Mokrą wyniosły 52 żołnierzy zabitych i rannych i były to załogi czołgów oczywiście, czołgów lekkich, dwuosobowych, więc tak to wyglądało. Poza tym oczywiście Niemcy stracili 50 czołgów zniszczonych i unieruchomionych, z których część potem oczywiście uruchomiono, ale to już jest, to nas nie interesuje. Bezpośrednio w boju pod Mokrą na polu bitwy pozostało ponad 50 maszyn. Natomiast Wołyńska Brygada Kawalerii wykonała swoje zadanie, czyli prowadzenie działań opóźniających. Opóźniła natarcie 4 Dywizji Pancernej, ponosząc duże straty, walcząc bardzo ofiarnie. A z kolei 4 Dywizja Pancerna nie wykonała postawionego zadania przed nią, tak? Czyli utknęła około 10 km przed punktem, który miała wyznaczony jako na dzień 1 września. W związku z tym był to sukces Polskiej Brygady Kawalerii w walce z 4. z dywizją pancerną niemiecką, tego się nie da ukryć. Natomiast w tej chwili możemy to wszystko bardzo dokładnie opisać i powiem tak, tak jak w przypadku tutaj Katowic, wieży spadochronowej, czy w ogóle wypadku w parku, tamtejszym. Nie ma co obarwiać, bo po prostu znamy teraz fakty i tak tutaj ta obrona tej wieży, nawet jeśli krótko trwała przez harcerzy być może, bo to nie jest do końca potwierdzone, to niczego nie zmienia. To trzeba oddać męstwo i bohaterstwo tych ludzi, tak? Czy młodych, czy starszych, w zależności kto tam był tak naprawdę na tej wieży. I to nie zmienia faktów, że te wydarzenia miały miejsce. A czasami warto jednak troszeczkę pewne rzeczy odbrązowić po to, żeby to wszystko miało jakiś sens. To jak w przypadku Lublińca. Możemy teraz porównać na przykład wypadki na jednym odcinku frontu i drugiego, jakie one miały znaczenie. Bo jeśli operujemy z dawnymi liczbami typu tysiące zabitych i rannych w każdej niemal bitwie, to w zasadzie tutaj trudno potem nam mieć miarę do współcześnie badanych wątków kampanii, gdzie mamy straty liczone dokładnie co do jednego żołnierza, nawet często imiennie.
Oprócz wysiłku żołnierza polskiego w obronie śląskiego ziemi śląskiej, stanęli również cywile, powstańcy.
Tak, oczywiście tutaj samoobrona powstańcza w wielu miejscach funkcjonowała w oparciu o, wiadomo, harcerzy, ale tak przede wszystkim organizacje powstańcze. Te organizacje współdziałały z wojskiem oczywiście w pierwszych dniach września, dopóki to wojsko było. Tak się działo tutaj w aglomeracji śląskiej, ale także i w Lublińcu mamy taki sam dokładnie przypadek. W większości te oddziały potem wycofywały się wraz z wojskiem, wraz z opuszczającym na rozkaz oczywiście poszczególne miasta czy miejscowości wojskiem, natomiast część została i podjęła tą walkę z wkraczającym Wehrmachtem często, oczywiście często także biorąc udział w walkach z niemieckim Freikorpsem czy innymi organizacjami dywersyjnymi. I często kończyło się to tragicznie potem dla nich, bo rzeczywiście tak jak w Katowicach mieliśmy aresztowanych, mieliśmy potem rozstrzelanych, nie tylko w Katowicach, bo i w innych miejscach, tak samo w Lublińcu nawet, również takie przypadki miały miejsce. Ci ludzie oczywiście z różnych powodów zostali na swoich stanowiskach, czasami samorzutnie przejęli tą walkę, natomiast faktem jest, że takie sytuacje miały miejsce i ten teren, obszar Śląska jest bardzo specyficzny pod tym kątem w porównaniu do innych rejonów Polski.
Historycy opisywali w latach 70., 80. ubiegłego wieku, opisywali brak walki o Śląsk powodami ochrony hut i kopalń, czyli ciężkiego przemysłu, który miał pracować na rzecz III Rzeszy.
To znaczy tak, no oczywiście gdyby strona polska podjęła decyzję o obronie, choćby obszaru warownego Śląsk, o obronie do końca, w okrążeniu oczywiście, bo to byłoby już okrążenie, to te straty, jeśli chodzi o ludność cywilną, a przede wszystkim także zabudowę i oczywiście infrastrukturę przemysłową, byłyby bardzo duże, prawda? Decyzja podjęta przez stronę polską z kolei o wycofaniu się z Górnego Śląska, z województwa śląskiego miała bardzo racjonalne podstawy, ponieważ pamiętajmy, że planem niemieckim było nie tyle co walka bezpośrednia o zdobycie tych umocnień polskich, tutaj obszaru warownego Śląsk, które były silnie ufortyfikowane, do tego oczywiście wtopione w silnie zurbanizowany teren, ale przede wszystkim oskrzydlenie Armii Kraków i okrążenie jej oczywiście tu jeszcze na zachód od Krakowa i zniszczenie. Poprzez polski odwrót w nocy z 2 na 3 września z tego terenu Armia Kraków wymknęła się z niemieckich kleszczy w uporządkowanym odwrocie i walczyła w następnych tygodniach dalej. Także to był z kolei polski sukces, a polski plan okrążenia Armii Kraków i jej zniszczenia spełzł na niczym tak naprawdę. Natomiast faktem jest, że walki, gdyby były takie zacięte już bezpośrednio w okrążeniu, w obronie poszczególnych miast, skończyłyby się olbrzymimi stratami w ności cywilnej, a także dla zabudowy tych miast, dla obiektów przemysłowych. Niemcom oczywiście zależało na zdobyciu tych obiektów nienaruszonych. Z pewnego rodzaju ulgą przyjęto fakt wycofania się polskich oddziałów z tego terenu. No i rzeczywiście te kopalnie praktycznie w większości były nienaruszone i mogły pracować dalej.
Pozostała jeszcze sprawa. Chwileczkę, zaraz będziemy mieli czas na pytania. Jeszcze pozwolę sobie dokończyć. Pozostała jeszcze ludność cywilna. Z opisów, z relacji świadków, opowiadań wynika, że panował chaos na drogach, że w jedną stronę szli żołnierze, w drugą cywile, że te śląskie wsie opustoszały i uciekały w różne kierunki. Czy to wpływało też na działania militarne?
No ten obraz oczywiście spotykamy w właściwie na całym froncie polsko-niemieckim, no a tak samo i potem podczas innych kampanii niemieckich we Francji, tak samo tłumy ludności paraliżowały ruchy wojsk francuskich, to jest obraz po prostu wojny. To nie jest tylko obraz Polskiego Września, tylko to jest obraz po prostu wojny. Natomiast faktycznie z części miejscowości, gdzie były przewidziane pozycje, polskie pozycje obronne, czy też opóźniające, ludność cywilna była planowo ewakuowana, były obwieszczenia wcześniej rozwieszane, tak jak w przypadku na przykład Lublińca, czy tego terenu, gdzie walczyła 7. Dywizja Piechoty. Były wcześniej obwieszczenia o tym, że w razie wybuchu wojny część ludności będzie ewakuowana planowo z tych miejsc. Natomiast oczywiście z wielu miejscowości pogranicznych, czy też dalszych, ta ewakuacja przeradzała się potem już w ucieczkę, nawet tam, gdzie nie było tej konieczności, ludności cywilnej przed wkraczającym Wehrmachtem. Ale zobaczmy teraz na jedną rzecz. Oczywiście ktoś mówi, że rozsiewano plotki o zbrodniach niemieckich, bo to często się przewija w różnych publikacjach, że to było wszystko przesadzone, że ludność uciekała, paraliżując ruchy wojska. Ale niestety historia wielu miejscowości już z 1 września, nawet nie tylko z dalszych dni, ale już z pierwszego dnia wojny pokazuje, że ta obawa była uzasadniona niestety w wielu miejscach. Żołnierze niemieccy dopuszczali się zbrodni. Tutaj na kierunku częstochowskim jest wiele takich przypadków udokumentowanych już pierwszego dnia wojny, więc trudno się z drugiej strony dziwić tej ucieczce. Tych, którzy zostali, jest taka miejscowość na zachód od Częstochowy, Truskolasy, taki przykład właśnie. Został mąż z żoną i z dzieckiem w schronie przygotowanym na swojej posesji. Zostali po prostu, nie uciekli jak pozostali, tylko zostali. No niestety zostali chwilę później zamordowani po wkroczeniu Wehrmachtu, łącznie z żoną, z dzieckiem. Także te wszystkie wydarzenia miały miejsce. Takich drobnych historii są tysiące, które złożyły się na całą tą panikę. A czy to przeszkadzało wojsku? Oczywiście, że tak. Powodowało to różnego rodzaju trudności logistyczne, ale też nie zawsze i nie wszędzie. No, różnie to wyglądało na różnych odcinkach frontu.
Opisuje pan wrzesień 39 w swojej książce i w swoich publikacjach. Jest pan specjalistą w tej dziedzinie. Bada pan archiwa. Jest pan historykiem młodego pokolenia, który bardzo rzeczowo podchodzi do swoich badań. Czy zmieniły się sposoby badań archiwów dzisiaj w stosunku do końca ubiegłego wieku?
Może sam sposób badania archiwów aż tak nie uległ zmianie w pewnym sensie, natomiast rzeczywiście teraz historycy wojskowości mają dostęp do olbrzymich zasobów archiwów niemieckich i to nie tylko tutaj w Niemczech, ale także tych, które znajdują się w tej chwili i są publikowane dosłownie online na stronach choćby nawet Archiwum Moskiewskiego, Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej Rosyjskiego. I tam są przepotężne zbiory w tej chwili udostępniane online historykom. Oczywiście trzeba znać niemiecki, trochę rosyjski, żeby tam się poruszać po tym wszystkim. Natomiast jest to przebogata baza, która zmienia pogląd na wiele, wiele dotychczas wydaje się znanych wydarzeń. Oczywiście pamiętając o krytyce źródeł. Natomiast wiele, wiele aspektów i wątków w tych źródłach niemieckich się na przykład potwierdza, które czasami były tylko znane jakieś wydarzenia tylko z relacji polskich, jakieś z jednej strony, jednostronne, ktoś to jedni podważali, że to nieprawda, ktoś konfabuluje, a potem znajdujemy potwierdzenie na przykład w źródłach niemieckich. Także rzeczywiście historia września, nie chcę używać dużych słów, ale w wielu aspektach zasługuje na napisanie od nowa. Biorąc pod uwagę olbrzymi zasób właśnie dokumentacji niemieckiej, gdzie są normalne dokumenty, takie zwykłe, pospolite dokumenty, meldunki, rozkazy, żadne tam jakieś już potem propagandowe podsumowania, tylko mówimy o takich bieżących dokumentach z walki, które wnoszą nam bardzo, bardzo wiele do wielu aspektów. No i tutaj właśnie w tej książce, że oddział w Dirona Lubliniec, starałem się to już wykorzystać w maksymalny możliwy sposób na ówczesny 2018 rok. I rzeczywiście ten obraz, często przedstawiany przez Polaków, a zdarzało się nawet w ostatnich latach podważany przez niektórych, że to wszystko były konfabulacje, okazuje się nie tylko czasami prawdziwy, ale wręcz jeszcze bardziej z naszego punktu widzenia pasjonatów historii, bardziej barwny niż to wcześniej myśleliśmy.
Jak długo pracował pan nad swoją książką Oddział Wydzielony Lubliniec i czym się pan jeszcze zajmuje w swoich badaniach?
Prace nad tą książką właściwie rozpoczęły się w 2016 roku, tak gdzieś już pod koniec tego roku. Skończyły się 2 lata później wydaniem książki w październiku 2018 roku. Natomiast to oczywiście było pokłosie już rozwinięcia badań wcześniejszych, bo już we wcześniejszej książce Czołg nie w przedmieściach w takim tytule zawarłem tutaj oczywiście już te badania też nad Lublińcem, przy czym to, co tam było zawarte na przykład na 20 stronach tekstu, tutaj jest właśnie samodzielna pozycja o tym temacie. Zajmuję się przede wszystkim 7. Dywizją Piechoty, tym działaniami bojowymi, które były dotychczas praktycznie bardzo mało zbadane i nieznane. Dotychczas jest wiele ciągle białych plam. Natomiast także interesuję się i zajmuję się też i wydawniczo techniką wojskową, Wojskiem Polskim, jego uzbrojeniem, a także innymi jednostkami, dywizjami, choćby 11. Dywizją Piechoty Karpacką, czy też 38. Dywizją Piechoty Rezerwową, walkami pod Lwowem w 1939 roku. Także nie tylko ten odcinek tutaj Górnego Śląska, czy też Częstochowski, ale także inne odcinki frontu też mnie zajmują.
Skoro zajmuje się pan uzbrojeniem, analizą uzbrojenia, historią uzbrojenia Wojska Polskiego, czy może pan przeprowadzić dla nas teraz krótką analizę różnic w uzbrojeniu między Wojskiem Polskim a Wojskiem Niemieckim we wrześniu 1939 roku?
Tak, tutaj jeśli chodzi oczywiście o takie najlepsze porównanie, główną siłą każdej armii ówczesnej świata to były dywizje piechoty. Tak się liczyło potencjał przede wszystkim militarny w dywizjach piechoty i tutaj to jest najlepszy, że można porównać, prawda? Ogólnie zasadniczo te różnice nie były aż tak drastyczne, jeśli porównać polską dywizję piechoty do niemieckiej. Były w poszczególnych elementach uzbrojenia ciężkiego, ale też nie zawsze. W ilości broni praktycznie maszynowej, ciężkiej i ręcznej, czy też po stronie niemieckiej lekkiej, w polskiej nomenklaturze, bo to były to ręczne karabiny maszynowe, po niemieckiej stronie lekkie, tak się to nazywało, nie występują specjalne różnice, a wręcz niektóre liczby, tak zwane etaty poszczególnych uzbrojenia są identyczne. Również w ogóle, pomijając sam fakt, że system uzbrojenia i amunicja, kaliber był ten sam, przyjęty przez Wojsko Polskie po odzyskaniu niepodległości, czyli kaliber 7,92 i broń systemu Mauser, to już też powoduje duże podobieństwa do samego uzbrojenia, to również sama organizacja wielkich jednostek piechoty, czyli podział na trzy pułki, potem na trzy bataliony, po trzy kompanie, czyli ten system trójkowy był taki sam praktycznie w obu armiach. Troszkę numeracja była inna, bo na przykład w batalionie niemieckiej piechoty były kompanie od 1 do 4, przy czym czwarta była kompanią ciężkich karabinów maszynowych, a w Polsce były kompanie strzeleckie od 1 do 3 i jedna kompania też CKM. Także to wszystko było bardzo zbliżone. Tu oczywiście na wyższym szczeblu już oddziałów specjalnych dywizyjnych występowały pewne różnice. Więcej było broni przeciwpancernej po stronie niemieckiej, dział przeciwpancernych. Chociaż tutaj warto podkreślić, że to, że armia niemiecka była troszeczkę oczywiście do przodu, jeśli chodzi, mam na myśli dywizję piechoty w tym momencie, niż armia polska, to nie znaczy, że dywizje polskie były słabe. Jak na ówczesny czas, na moment wybuchu wojny, czyli 1 września 1939 roku. Tutaj jeśli chodzi o takie większe różnice, praktycznie ich nie było aż tak, jeśli na tym szczeblu. Wiele na przykład oddziały rozpoznawcze praktycznie były analogiczne. Dywizja piechoty niemiecka miała batalion rozpoznawczy, składający się z trzech szwadronów, przecież również i dywizja polska miała też te oddziały rozpoznawcze i kompanii kolarzy i szwadron kawalerii. Tutaj oczywiście możemy wchodzić w bardzo duże szczegóły. Większa różnica była, im wyższy szczebel, tym powiedzmy była większa różnica w tym uzbrojeniu ciężkim, natomiast oczywiście tutaj no, ciężko porównywać na przykład dywizję pancerną do dywizji piechoty. Warto wspomnieć też oczywiście o transporcie. To też czasami interesuje wiele osób. Przecież dywizje piechoty niemieckie no, opierały się w dużym stopniu na transporcie konnym, na taborach konnych. Tutaj ta różnica o dziwo, choćby w wozach taborowych posiadanych przez obie dywizje polską i niemiecką była naprawdę niewielka. I tak samo jeśli chodzi o konie. Oczywiście były też jednostki zmotoryzowane w większym stopniu w dywizji piechoty niemieckiej, ale były też i w polskiej pododdziały zmotoryzowane już w pełni. Także no, ten potencjał powiedzmy w walce jeden na jeden, dywizja piechoty polska, w obronie zwłaszcza, z dywizją niemiecką, praktycznie tutaj dywizja niemiecka nie mogła osiągnąć sukcesu, nie miała co liczyć na sukces. Dopiero w przewadze dwu-, trzykrotnej ta przewaga ogniowa też liczebna się potęgowała, w związku z tym często strona polska po jakiejś obronie musiała się wycofać. I na tym bazowano właśnie, na tym bazowali Niemcy, na tej przewadze liczebnej, oczywiście też na manewrze przez dywizje pancerne, czy też zmotoryzowane na skrzydła polskie i o skrzydlaniu polskich pozycji. Wtedy rzeczywiście tutaj Niemcy osiągali sukces, przy czym na wielu odcinkach tak naprawdę w pierwszych dniach wojny, tak jak pod Częstochową, no nie było mowy o żadnym blitzkriegu. Dywizje pancerne brnęły kilometr po kilometrze w ciężkich warunkach, rozciągnięte linie zaopatrzenia logistyczne. Powodowały to przede wszystkim zniszczeniami wykonywanymi przez stronę polską w tych pasach granicznych, co było przygotowane częściowo przed wojną, a częściowo na bieżąco oczywiście w trakcie walk. W związku z tym tylko w niektórych punktach rzeczywiście ten prawdziwy blitzkrieg miał miejsce i udał się. I tutaj no, przyczyna jest takim, powiedzmy, może rzeczywiście zwycięstwem blitzkriegu. Tak? Rzeczywiście ten 16 pułk piechoty, który tam został wystawiony nieopatrznie na tarcie głównych sił 5. Dywizji Pancernej, został, można powiedzieć, rzeczywiście zmasakrowany. I to był taki jedyny przypadek w tym rejonie, takiej sytuacji.
Co pan sądzi o tezie, która jest przez niektórych historyków lansowana, o tezie, że gdyby nie 17 września, to Niemcy by przegrali ten wrzesień 39, że po 10 dniach walki zaczynało im brakować amunicji, paliwa, że wytracili impet, a polski żołnierz ostrzelał się w boju i był gotowy stawić dalszy opór.
Oczywiście z każdym dniem trwania wojny strona polska krzepła. Tutaj żołnierz był już rzeczywiście ostrzelany, przyzwyczajony do walki. No, były też organizowane ośrodki zapasowe, były też jednostki rezerwowe mobilizowane i nawet jeszcze praktycznie w połowie września jeszcze mobilizowano kolejne nowe jednostki. Tu oczywiście ośrodki zapasowe, a także i nawet przemysłowe, które były ewakuowane na przykład z Wielkopolski, już się instalowały we wschodniej Polsce. No, oczywiście tutaj z myślą o produkcji wojennej, bo nawet każde takie większe zakłady przemysłowe przed wojną miały plan ewakuacji właśnie na wschód i miały wyznaczone poszczególne rejony na kresach, gdzie miały podjąć na podstawie przygotowanych zapasów podzespołów różnego rodzaju produkcję wojenną. O tym się zapomina oczywiście i o tym się zapomina też, że na marginesie, że po 17 września to właśnie Armia Czerwona i Związek Sowiecki zdobył, można powiedzieć, największe łupy, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy i tego typu, większy znacznie niż zdobył to Wehrmacht, ale to już na marginesie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że 17 września był punktem zwrotnym w wojnie i przekreślił jakiekolwiek dalsze szanse na skuteczną walkę w obronie tutaj Polski, czy też trwanie w boju. To nie ulega wątpliwości. Dwa mocarstwa w tym momencie atakowały Polskę z dwóch stron. Praktycznie w takiej sytuacji żadne państwo inne nie byłoby w stanie również stawiać oporu. A mimo tego przecież walki trwały jeszcze 3 tygodnie. Natomiast faktem jest, że punktem wyjścia do analizy, czy 17 września, jak duży miał wpływ, to jest dzień 16 września, czyli dzień przed, czy też wieczór przed tym tragicznym wydarzeniem, gdzie po pierwsze w następnych dniach spodziewano się już zakładanej ofensywy sojuszniczej, to po pierwsze. Po drugie osiągnięto zakładane cele, czyli związano Niemców ciężką walką na całym froncie. Wciągnięto wcześniej do wojny swoich, naszych sojuszników. 3 września wypowiedzieli wojnę. Rzeczywiście te jednostki niemieckie wytracały impet. Linie zaopatrzenia były, no to nie ulega żadnym wątpliwościom, rozciągnięte. Były jednostki niemieckie, które rzeczywiście oczekiwały na dowóz paliwa, stały unieruchomione. Dywizje piechoty niemieckiej były daleko w tyle i to też jest fakt. Znamy te wszystkie przekazy o kończącej się amunicji. To też oczywiście ma swoje uzasadnienie w rzeczywistości. Z kolei no, Polska mobilizowała kolejne siły. Oczywiście pamiętajmy, no, wojna to jest zawsze chaos w pewnym sensie po obu stronach, ale rzeczywiście ten opór krzepł. Gdyby nie atak sowiecki, z pewnością inaczej potoczyłaby się dalsza kampania, trwałaby dłużej, na pewno. Być może do jesieni, być może dłużej, jeszcze opór trwałby gdzieś tam w południowo-wschodniej Polsce, czy też we wschodnich rejonach Polski. Pamiętajmy, że do tego 17 września Niemcy nie zajęli nawet połowy polskiego terytorium. To jest chyba najlepsza odpowiedź, czy jaki wpływ miał atak sowiecki na Polskę od wschodu. Natomiast czy byłaby wojna wygrana, to jest za daleko idące stwierdzenie. Przy czym, gdyby wojna się przedłużyła o kolejne tygodnie, czy też mówię nawet do jesieni, do zimy, do pierwszych mrozów, a pamiętamy, że już w październiku i w listopadzie oczywiście pogoda zaczęła się wyjątkowo psuć w Polsce, kto wie, co by się zadziało też, jeśli chodzi o geopolitykę. Dzisiaj wiemy, że nam oczywiście sojusznicy nie pomogli zbytnio realnie. Zrezygnowali z pomocy Polsce, natomiast nie wiadomo, co by się zadziało, gdyby Polska walczyła dalej twardo z Niemcami, I gdyby ta wojna się przedłużała, nie wiadomo, co by się zadziało, jeśli chodzi o opinię publiczną, światową, czy po prostu alianci nie musieliby zareagować rzeczywiście. Tego nie wiemy, co by się działo. Wojna wyglądałaby inaczej, trwałaby na pewno dłużej, opór był dłuższy i to nie ulega żadnej wątpliwości. A czy wygrana wojna byłaby? No nie sądzę. Wojna mogła być tylko wygrana w sojuszu z Francją, z Anglią, z ofensywą francuską na zachodzie. Wtedy, tylko i wtedy ta wojna mogła być wygrana, co zresztą przecież polski sztab przed wojną zakładał, że tylko w sojuszu tę wojnę można wygrać.
No i jeszcze ten nieszczęsny rozkaz o niepodejmowaniu walki z Armią Czerwoną doprowadził do chaosu na froncie wschodnim.
Tutaj oczywiście po ataku sowieckim sytuacja stała się tragiczna. Zdawali sobie z tego sprawę wszyscy, zwłaszcza oficerowie, tutaj dowódcy poszczególnych oddziałów, oczywiście ci, którzy się dowiedzieli w pierwszym momencie o tym ataku. Wiedziano, czym jest atak sowiecki, to jest koniec jakichkolwiek marzeń i cały ten wysiłek wielki włożony w wojnę z Niemcami, cały naród przecież rzucił wszystkie siły tak naprawdę, żeby walczyć z Niemcami przez te ponad 2 tygodnie wcześniejsze, a tu nagle cios ze wschodu i to ze strony przecież tego przeciwnika, który był takim najbardziej, no, można powiedzieć, znienawidzonym, no, bolszewicka Rosja, Związek Sowiecki. Nie spodziewano się niczego dobrego, chociaż rzeczywiście była propaganda rozsiewana w różny sposób o tym, że przychodzi z pomocą Armia Czerwona. Takie pogłoski docierały nawet do Warszawy, ale stawiając te plotki na boku, rozkaz, o którym mówimy, jest troszeczkę wyrwany z kontekstu. Te wszystkie rozkazy i wytyczne są cytowane we fragmentach, wyrwane z kontekstu. Tutaj oczywiście w razie ataku sowieckiego lub próby rozbrojenia absolutnie Wojsko Polskie miało się bronić, czyli podjąć walkę. Tutaj chodziło naczelnemu wodzowi w tym momencie już o maksymalne uratowanie jak największej sił z tej matni tak naprawdę między Niemcami a Związkiem Sowieckim do dalszej walki, którą przewidywano. I faktycznie tutaj, cóż, wiele też z tego ataku sowieckiego wynikało bezpośrednio związanych rzeczy z frontem polsko-niemieckim, bo część jednostek, które dalej przecież toczyłyby walkę normalnie, walcząc czy pod Lwowem na przykład z Niemcami, dostała rozkaz o kierowaniu się w stronę granicy rumuńskiej bądź węgierskiej. I takim przykładem jest na przykład 10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej, która przecież być może zostałaby użyta do wsparcia wojsk generała Sosnkowskiego, które przebijały się do Lwowa, ale właśnie w momencie ataku sowieckiego dostała rozkaz o wycofaniu się. Chodziło o to, aby ta jednostka wysoce wartościowa nie dostała się potem ten sprzęt w ręce na przykład sowieckie. Tak? I tutaj pamiętajmy o tym również, że przedmoście rumuńskie, które były takim też perspektywą na dalszą obronę, no graniczyło także z granicą sowiecką i tutaj od miejsca, gdzie potem przecież znajdowało się naczelne dowództwo, czy też rząd polski, przy granicy rumuńskiej, od granicy sowieckiej było bardzo, bardzo blisko. Także w ciągu jednego dnia raptem wojska sowieckie szybkie oczywiście były w stanie, czy nawet dwóch maksymalnie dni, dotrzeć i odciąć wojsko polskie od przedmościa rumuńskiego, a jednocześnie zagarnąć polski rząd, naczelne dowództwo. I to była najgorsza opcja, jaka mogłaby się wydarzyć. To, żeby na przykład naczelne dowództwo czy polski rząd dostał się w ręce do niewoli, czy też w ręce Związku Sowieckiego. To się nie mogło, w ten sposób nie mogło się stać, w związku z tym rzeczywiście potem polski rząd, naczelny wódz, który nie chciał tak naprawdę przekroczyć tej granicy, ale był do tego zmuszony. Chodziło tutaj o ciągłość państwa polskiego, chodziło o sprawy konstytucyjne. Dostanie się do niewoli naczelnego wodza kończyło praktycznie ciągłość państwa polskiego. To były decyzje dramatyczne, bardzo trudne, z których oczywiście potem po wojnie, ja jeszcze oczywiście w trakcie wojny tutaj, wiadomo, zwolennicy Sikorskiego, prawda, generała, tutaj bardzo mocno zapracowali na tą czarną legendę i żeby dorobić właśnie w ten sposób, można powiedzieć, kolokwialnie wyśmiać, prawda, naczelnego wodza, naczelnego dowództwa.
Wróćmy na Górny Śląsk. Kończy się walka, kończy się wrzesień 39, wojna obronna. Rozpoczyna się okupacja. Co się dzieje na Górnym Śląsku? Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, więc trzeba oddać cześć ofiarom terroru.
No oczywiście, to już zaraz po wkroczeniu Wehrmachtu tak naprawdę do tych miast śląskich i nie tylko, do miejscowości mniejszych, praktycznie rozpoczyna się akcja wyłapywania polskich patriotów, powstańców śląskich, harcerzy, nie tylko tych, którzy brali udział bezpośrednio w walce, czy w samoobronie brali udział, natomiast wszystkich tych, którzy brali czynny udział często w życiu patriotycznym, społecznym, kulturalnym przed wojną, którzy byli elitą często tych miejscowości czy miast, Było to się przygotowane na podstawie większości oczywiście wcześniejszych list proskrypcyjnych. Były też zwykłe donosy sąsiadów na sąsiadów po prostu. Były fałszywe oskarżenia. To wszystko powodowało, że następowały aresztowania, przetrzymywanie części więźniów, a część po prostu była oczywiście mordowana, rozstrzeliwana. To takie przypadki mamy nie tylko przecież na Śląsku, ale także na Pomorzu, gdzie również dokonywano tego samego typu zbrodni, czyli na podstawie wcześniej przygotowanych list proskrypcyjnych poszczególnych ludzi konkretnie, personalnie szukano w domach, znano adresy. To samo się działo na ziemi lublinieckiej, gdzie posiadano listy powstańców, członków związków powstańczych. I rzeczywiście specjalne oddziały niemieckie, Einsatzgruppe oczywiście działające na tyłach frontu, rozpoczynały swoje żniwo. Niestety wielu z nich nie tyle nawet co była rozstrzelana na miejscu, ale potem była gdzieś tam przesłuchiwana, przetrzymywana w więzieniach i na przykład nawet są przypadki ścinania powstańców Cytadeli Poznańskiej właśnie już po tak zwanych wyrokach tak zwanego sądu.
No i jeszcze los Ślązaków, którzy z kampanii wrześniowej wrócili do domu, by chwilę później zostać wcielonymi do Wehrmachtu.
To już jest tak. To już jest temat na osobne spotkanie. Tak naprawdę jest to szeroki temat. Te losy rzeczywiście były bardzo różne. Ci mężczyźni, którzy uniknęli niewoli, czy też śmierci, czy działań wojennych, potem byli z czasem wcielani do Wehrmachtu, walczyli na froncie wschodnim, na froncie zachodnim. A są takie przypadki Ślązaków, którzy walcząc w Wojsku Polskim, potem właśnie powracają na przykład do domu, wcielani byli do Wehrmachtu. I w czasie walki, na przykład na froncie zachodnim, już później, dostawali się do polskiej niewoli z kolei i walczyli potem w szeregach już polskich sił zbrojnych. Takie przypadki są znane.
Tak,
w trzech mundurach autentycznie są takie przypadki, że potrafili walczyć w trzech mundurach podczas jednej wojny.
I kończyli w armii Andersa. Tak na przykład było z kilkoma oddziałami Ślązaków walczącymi w obronie Monte Cassino. Tak? I którzy nagle znaleźli się po drugiej stronie.
Ale także w Normandii, tu pierwsza dywizja pancerna, generała Maszka też wzięła do niewoli sporą grupę właśnie polskiego pochodzenia Ślązaków, którzy walczyli w Wehrmachcie i byli potem wcielani do polskich oddziałów.
Szanowni Państwo, Śląsk w 1939 roku. Wojna obronna, ofiara krwi żołnierza polskiego broniącego Górnego Śląska, a potem tragiczny los Ślązaków na Górnym Śląsku w okresie okupacji niemieckiej. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Państwa i moim gościem był pan Adam Kurus, specjalista, historyk wojskowości tamtych czasów z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję panu za spotkanie.
Ja również dziękuję i jeszcze mam dwa zdania na koniec. Faktycznie a propos tej ofiary krwi. To, czy Śląsk był broniony przez Armię Polską, najlepszym dowodem, czy tak było, są właśnie groby i kwatery polskich żołnierzy poległych wtedy w pierwszych dniach 1939 roku, a jest ich naprawdę sporo na całym Śląsku. I to jest najlepszy dowód tego, że ten Śląsk jednak był broniony.
Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Panu za uczestnictwo i do zobaczenia za tydzień.